Marcin Krzywicki, witam w kolejnej audycji Prezydent na 96 FM w studiu Akademickiego Radia Indeks. Violeta Haraźlak, wiceprezydent Zielonej Góry. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początek, jak zawsze, tutaj prośba i sugestia dla Państwa. Numer telefonu do naszego studia 68 326 96 96. Można dzwonić, można też pisać. prezydent@zielonej.pl to adres e-mailowy. Wie Pani co, wczoraj przyszedłem się po deptaku. Ładna była pogoda, żal było nie skorzystać. I tak zobaczyłem, że żyje ten deptak wbrew tym wszystkim opiniom. Nie wiem, czy to ta potrzeba wyjścia ludzi, ten pierwszy taki naprawdę już ekstremalnie ciepły dzień o tym to spowodował, czy może coś się zmienia, ale naprawdę wczoraj na tym deptaku aż się chciało przebywać.
Ja nigdy nie zgadzałam się do końca z opinią, że trzeba ożywiać deptak. Ja myślę, że ten deptak ożywia się w momencie, kiedy rzeczywiście pogoda sprzyja temu, żeby wyjść, spacerować, usiąść w kawiarni, usiąść w restauracji na zewnątrz i rzeczywiście pobyć na tym deptaku. Natomiast wtedy, kiedy pogoda nie sprzyja, to nawet gdybyśmy tam organizowali nie wiem jakie eventy i jakie koncerty, to ludzie po prostu z przyczyn chłodu nie przyjdą na deptak. Ja również obserwuję deptak wtedy, kiedy jest pogoda, bo też na nim jestem. Myślę, że taką kulminacją, jeśli chodzi o bycie naszych mieszkańców i nie tylko naszych mieszkańców na deptaku, to są przede wszystkim wakacje i te miesiące wiosenne. Trudno znaleźć miejsce w kawiarni. Bardzo trudno. Trzeba mieć dużo szczęścia, żeby w sobotę, w niedzielę znaleźć miejsce, bo po prostu ludzie przychodzą, siedzą, delektują się tymi wszystkimi widokami, delektują się też spacerującymi ludźmi, szukają wśród nich znajomych swoich, być może są to też powody do długo czekanych spotkań, tak? Natomiast to wszystko, co dzieje się wokół deptaka, jeśli chodzi o te wszystkie inicjatywy kulturalne, mamy przecież 700 organizacji pozarządowych. Każda z nich może mieć też pomysł na to, w jaki sposób nie ożywić, ale urozmaicić to wszystko, co dzieje się na deptaku. To myślę, że jest klucz do tego, aby deptak stał się jeszcze bardziej atrakcyjny. Natomiast same programy, żeby wskazywać, że trzeba ożywić deptak, tak jakby on umierał, to myślę, że to jest niesłuszna teza i ja się z nią absolutnie nie zgadzam.
Tutaj pewnie jeszcze urozmaicenie tego deptaka może spowodować ten plac niedaleko nas, czyli tutaj okolice teatru i tutaj okolice Niepodległości. Ten plac, który no nie wygląda najlepiej, ale po rewitalizacji, nad którą trwają rozmowy, na pewno też byłaby to jakaś dodatkowa tutaj alternatywa.
Rzeczywiście rewitalizacja miasta obejmuje właśnie Śródmieście, a jeśli chodzi o Śródmieście, to plac przed Filharmonią, ten plac, który jest z tyłu za naszym Teatrem Lubuskim. Tam ma być scena letnia, która absolutnie ożywi deptak, już używając takiej nomenklatury. Stanie się on bardziej dostępny, jeśli chodzi o te wszystkie inicjatywy związane ze sceną właśnie. To też jest jakby inicjatywa pana dyrektora Roberta Czechowskiego, który właśnie wskazywał na sposobność tego miejsca. Ja natomiast bardzo dużo oczekuję po tym placu, który będzie przed Filharmonią. Wszyscy pamiętamy tą fontannę, która tam była. Może nie do końca ze względów estetycznych, ale myślę, że nam wody generalnie brakuje na deptaku i wszystko to, co jest związane z wodą, zwłaszcza latem, powoduje, że mamy inny klimat.
Fontanna też wczoraj jeszcze nie działała.
O właśnie, więc te wszystkie urządzenia, które jakby nasycają nas wodą, są bardzo ważne i oprócz tych elementów i walorów estetycznych powodują, że lepiej czujemy się na zewnątrz tej przestrzeni. Tam też ta przestrzeń przy Filharmonii ma być taka bardzo przyjazna, jeśli chodzi o pobyt tam dzieci, matek z dziećmi. I tam jeszcze ta rzeźba świętego Urbana, który jest patronem miasta. Ja bardzo przewrotnie mówię, że niebesko zero na tam stanie, bo to właśnie ten patron będzie pilnował, żeby wszystkim tym, którzy tam się znajdą, było dobrze i czuli się bezpiecznie.
To też przy okazji winobrania chyba
myślę,
zasadne
że
będzie.
Przy okazji winobrania chcemy też przypomnieć mieszkańcom, że oprócz Bachusa, który rządzi miastem niepodzielnie, mamy patrona, który zajmuje się naszą duchowością. Bachus bardziej cielesnością jednak. I to właśnie święty Urban jest patronem miasta, a nie wszyscy mieszkańcy jednak o tym pamiętają i wiedzą. Stąd też ta lokalizacja pomnika i też to wielkie wyzwanie, co będzie wokół tego pomnika, bo Urban też ma swoje oczekiwania i chce przede wszystkim, żeby wokół niego były dzieci, rodziny, mieszkańcy i żeby przede wszystkim dobrze się bawili i czuli się bezpiecznie.
To cielesnością mieszkańców też się program 500+ pewnie będzie zajmował,
a, to
który wystartował.
Cielesność.
No i z jakim skutkiem wystartował?
Wystartował z bardzo dobrym skutkiem w sensie organizacyjnym. Bardzo długo logistycznie przygotowywaliśmy się do tego programu tak, aby rzeczywiście w momencie uruchomienia jego, czyli 1 kwietnia, być gotowym na przyjmowanie wniosków. Stąd też kampania informacyjna, docieranie do mieszkańców, którzy objęci są tym programem, jeśli chodzi o możliwość składania tych wniosków, wypełnienia tych wniosków, i myślę, że to jest zasadnicze dzisiaj zadanie, bo ja sobie wzięłam ściągę i mam dane na dzień dzisiejszy. Ilość wniosków złożonych to 3011. Tyle wniosków wypełnionych złożono już. W tym jest 1391 wniosków złożonych elektronicznie. Wiemy, że uprawnionych dzieci do tej formy pomocy mamy około 10 tysięcy. Stąd też 1/3, można powiedzieć, tych wniosków została już złożona. Teraz następuje weryfikacja tych wniosków i to najtrudniejsza praca. I niestety muszę powiedzieć, że dużo z tych wniosków jest błędnie wypełnione, co nie oznacza, że te osoby zostaną w jakiś sposób z tego systemu usunięte. Wręcz przeciwnie, będziemy prosili osoby, które wypełniły takie błędne wnioski, żeby przyszły do Wydziału Świadczeń Rodzinnych na ulicę Długą i dokonały korekty.
Na miejscu od razu,
tak? Na miejscu od razu, tak, żeby ten wniosek był już przyjęty, ale w pełni poprawny. Także proszę nie mieć obaw, wypełniając ten wniosek, że jeśli państwo popełnicie błąd, to jakby was to wyeliminuje z tego programu. Nie, absolutnie nie. My będziemy do skutku ten wniosek wypełniać tak, aby on był wypełniony właściwie. Wnioski tak naprawdę różnią się tym, że tak jak my nazywamy to najprostsze wnioski, są na drugie i kolejne dziecko, czyli tam, gdzie niewymagane są dodatkowe zaświadczenia, dokumenty o dochodach, kiedy staramy się o pierwsze dziecko, i w tych rodzinach, jak my to nazywamy, patchworkowych, czyli tam, gdzie doszło do jakichś różnych sytuacji, które są spowodowane rozwodem, bądź też rodziny żyją w związkach konkubinackich, no wtedy właśnie najwięcej jest trudności z tym, jak wypełnić ten wniosek, ale tak jak mówię, codziennie pracownicy czekają na te osoby i nawet jeśli ktoś jest w trakcie wypełniania, ma już jakieś wątpliwości, to zapraszamy na Długą, zapraszamy
od razu pytać na bieżąco
i od razu wypełniać przy pracowników tak, żeby on był prawidłowo wypełniony. My absolutnie zdajemy sobie sprawę, że to nie jest prosty dokument do wypełnienia, stąd też te instrukcje, które są dołączone do tego dokumentu, nie do końca jednak są dla wszystkich jednakowo czytelne, jednakowo jasne, a my chcemy państwa zaprosić, żebyście przychodzili i razem z nami wypełniali ten wniosek, jeśli macie państwo jakieś obiekcje, jakieś trudności. Przypominam również, że wszystkie rodziny, które są w tak zwanej pieczy zastępczej, czyli rodziny zastępcze, pogotowia rodzinne, dla tych osób również są tutaj zabezpieczone te środki na to 500+, w związku z tym trzeba przyjść, ale już do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czyli piętro wyżej, na tej samej ulicy na Długiej, w Centrum Pomocy Rodzinie, i tam ten wniosek złożyć. Na każde dziecko w pieczy zastępczej jest 500 zł. Tutaj nie ma tego warunku drugie i kolejne, tylko na każde dziecko, które znajduje się w pieczy zastępczej, jest ta gwarantowana kwota 500 zł.
W poniedziałek parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast i Jacek Kurzępa podziękowali samorządom za to zaangażowanie, za to zrealizowanie hasła Wszystkie ręce na pokład, bo czasu było niezwykle mało, do zrobienia niezwykle dużo. Państwo jako samorządy mieliście na barkach ogromną pracę do wykonania. Jakie koszty zostały poniesione w związku z uruchomieniem tego systemu elektronicznego, z zatrudnieniem dodatkowych pracowników?
Ja przypomnę, że ten program zabezpieczał również środki na realizację tego programu. A mówiąc realizację, mam tutaj na myśli zatrudnienie osób, które potrzebne były do obsługi tego programu, jak również stanowisk pracy dla tych osób. I w tym roku, kiedy uruchamiamy dopiero ten program, to jest 10% od całej wartości tego programu, jeśli chodzi o mieszkańców naszego miasta. I te pieniądze otrzymaliśmy bardzo szybko, w związku z czym mogliśmy zatrudnić zatrudnić te osoby, mogliśmy przygotować również dla nich stanowiska pracy. W przyszłym roku to będzie 5%, ponieważ nie będzie trzeba już przygotowywać tych stanowisk pracy, zakupywać komputerów, oprogramowania i tak dalej. To na pewno nam ułatwiło, bo to było kluczowe, jeśli chodzi o uruchomienie tego programu. I z tym docieraniem do mieszkańców, z tymi instrukcjami na pewno pomogły nam placówki oświatowe, bo tutaj najszybciej rodzice mogli pobrać te wnioski i je wypełnić i oddać do szkoły 1 kwietnia. Ale my mamy również doświadczenie, jeśli chodzi z naszymi kartami, które obowiązują w Zielonej Górze. Ja przypomnę, Zgrani Zielonogórzanie i Zgrani 50+, to w sumie 60 tysięcy użytkowników i to jest imponująca liczba. W związku z tym te wszystkie mechanizmy, które związane były z informacjami w środkach masowego przekazu, które są na terenie naszego miasta, mam tu na myśli gazety, mam tu na myśli radio, mam tu na myśli telewizję lokalną, to wszystko wykorzystaliśmy i jakby dotarliśmy do wszystkich zainteresowanych. Jeśli jeszcze ktoś będzie, kto nie usłyszał o tym programie, to na pewno dotrzemy do takiej osoby.
Zachęcamy cały czas Państwa do zadawania pytań. Jedno z pytań przyszło na adres mailowy prezydent@zielonej.pl. Co myśli Pani o budżecie obywatelskim i czy propozycje oświatowe powinny być wpisane na budżet przyszłoroczny?
Mam ogromną ambiwalencję, kiedy mówię o budżecie obywatelskim, a zwłaszcza w tym obszarze. Powiem nieskromnie, że tak naprawdę potrzeby w zakresie oświaty, infrastruktury oświatowej są mi bardzo dobrze znane. Przypomnę, że co roku przychodzą do nas sprawozdania z sanepidu, z PIP-u, ze Straży Pożarnej. Także my doskonale wiemy, co trzeba zrobić w każdej placówce oświatowej. Stąd też udział uczniów, dzieci w zbieraniu podpisów w budżecie obywatelskim. Dla mnie nie do końca jest to obywatelskość. Ja zupełnie inaczej pojmuję obywatelskość. Stąd też chciałabym i mam takie marzenie, jeśli chodzi o ten budżet, żeby oświata była wyłączona z tego budżetu, żeby on rzeczywiście należał do grup społecznych, które zabiegają o jakąś małą inwestycję na terenie swojego osiedla, na terenie swojej ulicy, na terenie swoich domów, gdzie mieszkają. Natomiast to, co jest przeznaczone dla oświaty, było jednak, podział tych środków był udziałem Wydziału z Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, bo to u nas są te informacje i to my znamy te potrzeby i myślę, że razem z dyrektorami wspólnie byśmy określili, jakie realizacje inwestycji byłyby w każdym roku i na pewno te pieniądze wykorzystane byłoby lepiej. Bo ja powiem, że mam ogromny dyskomfort, kiedy przychodzi do mnie przedszkole, małe zielonogórskie przedszkole, które ma duże potrzeby, mimo że jest małe. I te potrzeby w skali miasta mogą wydawać się komuś mało znaczące. Natomiast dla nich są to bardzo ważne potrzeby i zaspokojenie ich również jest bardzo ważne. Im zabrakło w tym głosowaniu obywatelskim 100 głosów. No to jest chyba największy dyskomfort, co zrobić i co powiedzieć tym ludziom, którzy tak się zaangażowali, dali tyle energii swojego czasu, a zabrakło im 100 głosów. Ja naprawdę nie potrzebuję z budżetu obywatelskiego dowiedzieć się, że w jakiejś szkole potrzebna jest remont łazienki czy plac zabaw przy przedszkolu. Ja to wiem. Ja naprawdę to wiem i staram się w ramach tego budżetu, który mam do dyspozycji, jest to niewielki budżet, zaspokoić potrzeby w kolejnych latach kolejnych placówek oświatowych. Gdybym natomiast miała do dyspozycji jeszcze te środki, które są przeznaczone na oświatę, myślę, że ta obywatelskość w podziale tych środków razem z środowiskiem oświatowym przyniosłaby lepsze efekty i nie powodowałoby też takiego dyskomfortu wśród dyrektorów, którzy jakby mają taki żal, że ktoś zrobił coś, czego oni nie zrobili, wygrał coś, a jego potrzeby są ważniejsze. I taka gradacja tych potrzeb tak naprawdę przynależna jest właśnie temu środowisku, a nie podpisom, które są zbierane. Myślę, że też można te podpisy zbierać w zupełnie innej sprawie, takiej ogólnomiejskiej, powiedzmy. Natomiast potrzeby szkoły są nam bardzo dobrze znane.
Wczoraj sprawdzian szóstoklasistów się odbył. Po raz, zdaje się, ostatni.
Takie są zapowiedzi.
Zerkała Pani na te testy? I zaraz drugie pytanie, czy to dobrze, że po raz ostatni?
Zerkała na te testy. Te testy oczywiście to bardzo subiektywna ocena dla kogo, co jest trudne, dla kogo, co jest łatwe. Zresztą my też obserwowaliśmy nastroje uczniów, którzy opuszczali salę, gdzie pisali te testy i te nastroje były różne. To było widać po minach. Na pewno jedno było spójne, taka ulga, tak, że to już się skończyło. To jest ogromny stres. Ogromny stres, jeśli chodzi o też świadomość swojej wiedzy, ale przede wszystkim jeśli chodzi o warunki, w których ten sprawdzian jest pisany. To jest pisane tak, jak matura, czyli dzieci siedzą osobno, tak? Są kody.
Czy nie za wcześnie na takie obostrzenia?
I za wcześnie, i za późno. Znaczy nigdy nie jest za późno na to, żeby walczyć ze stresem i żeby uczyć się radzić sobie ze stresem. To jest niezbędna umiejętność. Natomiast czy w tej formie? Nie, myślę, że nie. I ja się ogromnie cieszę, że ten sprawdzian to ostatni sprawdzian. Natomiast jestem za różnego rodzaju formami sprawdzania wiedzy, natomiast w zupełnie innej formie i jakby pozbawione takiego stresu i tej całej otoczki, która jest związana z tym sprawdzianem. Mamy również zapowiedzi ministerstwa dotyczące tego, że będzie rodzaj sprawdzianu na wstępie do gimnazjum, czyli rodzaju testu, który sprawdza
zamiast tego
wiedzę. Czy zamiast, nie wiem, dopóki nie będzie jasnych przepisów, tak na razie będziemy sobie gdybać i mówić o tym, co kto słyszał w tej materii. Ale taka zapowiedź ministerstwa jest. Zresztą tych zapowiedzi jest bardzo dużo.
No właśnie, wczoraj pani była w Gorzowie i trochę tych zapowiedzi pewnie
tak,
posłuchała.
Tak, rzeczywiście jesteśmy w takim ferworze dyskusji na temat zmian w systemie oświaty, ale bardzo szerokich i bardzo głębokich. Powiedziałabym od przedszkola do szkół ponadgimnazjalnych. Wczoraj miałam okazję uczestniczyć w spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo Edukacji, gdzie uczestniczyła pani wiceminister edukacji i omawialiśmy sprawy związane z pomocą uczniom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. I tutaj mówiąc o tych potrzebach, bardziej skupiliśmy się na tych potrzebach związanych z dysfunkcjami, a ja przypomnę, że uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych to również ci uczniowie, którzy mają niezwykłe zdolności i którym też trzeba poświęcić zupełnie inną energię i zupełnie inne metody pracy. Natomiast dzisiaj odbywa się w Szczecinie spotkanie dla wszystkich osób zajmujących się finansami w mieście, w samorządach. Także dzisiaj pani skarbnik pojechała na takie spotkanie w Szczecinie, które poświęcone będzie tylko i wyłącznie zmianom w obrębie finansowania oświaty i tych pomysłów, które ministerstwo w tym obszarze ma. Do Opola wyjeżdżają dyrektorzy szkół technicznych i zawodowych, bo właśnie tam będą omawiane wszystkie zmiany, które mają dotyczyć szkolnictwa zawodowego i technicznego w przyszłości, a zwłaszcza mają tam się skupić na egzaminach zawodowych, które do dzisiaj budzą wielkie, wielkie emocje. Przypomnę, że matura to 30% wiedzy, natomiast egzamin zawodowy to prawie 85% wiedzy, więc tutaj trudność tego egzaminu jest ogromna.
Jedno jeszcze pytanie dotyczące edukacji, ale na tym najwyższym stopniu, w pewnym sensie. A co z zielonogórskimi studentami? Powstanie może karta Zgrani Studenci, która dotyczyć będzie wyłącznie studentów naszej uczelni? Jest taki plan może?
To znaczy, jeśli będzie takie zapotrzebowanie, a ten głos świadczy o tym, że to zapotrzebowanie
jest,
to rzeczywiście rozszerzymy naszą ofertę i taką kartę stworzymy. Jeśli przygotujemy się dobrze do tego, to myślę, że od 1 stycznia będziemy mogli taką kartę uruchomić, bo już o niej myśleliśmy. Mamy studentów nie tylko z Zielonej Góry, to nie tylko mieszkańcy tego miasta.
Nawet
również,
nie tylko mieszkańcy regionu lubuskiego.
Nawet nie tylko regionu lubuskiego, ale również całej Polski. W związku z tym ta karta musiałaby być dedykowana wszystkim tym, którzy studiują na naszej uczelni. Ja przypomnę, że ta karta cały czas ewaluuje. Te początkowe założenia jakby życie zweryfikowało i musieliśmy dokonać takich zmian, które byłyby bardzo przyjazne naszym mieszkańcom. I taką pierwszą zmianą, którą pamiętam, to zmiana dotycząca osób z niepełnosprawnością różnego rodzaju. I tą umysłową, i tą związaną z sposobem poruszania się. I tutaj mieszkańcy również chcieli, aby ta karta była nie tylko ograniczała ich do 18 roku życia, ale również była aktywna, kiedy skończą te 18 lat i tak też zrobiliśmy. I ten ukłon w stronę tych mieszkańców zrobiliśmy i myślę, że kolejnym krokiem to są studenci naszej uczelni, a myślę, że warto podkreślać, że jesteśmy miastem uniwersyteckim i te wszystkie działania, które będą zmierzały do tego, żeby jeszcze bardziej to podkreślić i wyartykułować, na pewno tylko będą wzmacniały tą uczelnię. Być może ta karta nawet będzie takim symbolem, który sprawi, że zdecydują się na studiowanie na uczelni.
Czy przeważy szale, tak?
Przeważy szale. No może to dzisiaj brzmi ironicznie, ale kto wie, bo proszę pamiętać, że tak naprawdę kluczem do sukcesu tej karty jest oferta, która kryje się w tej karcie. I to ona powoduje, że ta karta jest atrakcyjna i chcemy ją nosić w portfelu i chcemy z niej korzystać.
Tu na sam koniec przeskoczmy z uniwersytetu do przedszkola, bo nabór się zakończył 31 marca. Czy jakieś dane do pani napłynęły, bo to jeszcze przed tym troszeczkę papiesko brzmiącym konklawę pani jest, tak?
Tak, konklawę bez tego dymu białego. Znaczy biały dym powinniśmy puścić, kiedy wszystko się uda, natomiast czarny wtedy, kiedy coś nam nie wyjdzie. Do końca marca trwał nabór, czyli rodzice składali wnioski w formie papierowej bądź też elektronicznej i teraz dokonuje się w przedszkolach już weryfikacja tych wniosków, ocena. Przypomnę, że ta ocena jest punktowa, w związku z czym każdy z tych wniosków podlega tej ocenie punktowej. Na tej podstawie dyrektorzy na spotkaniu, które będzie zorganizowane, myślę, że na początku przyszłego tygodnia, powiedzą dopiero i wskażą te liczby, które mają, jeśli chodzi o wnioski, i te liczby, które wynikają z wolnych miejsc. To jest tak naprawdę cała prawda, jeśli chodzi o potrzeby w zakresie naboru. My do tej pory w Zielonej Górze nie mieliśmy z tym problemu, tym bardziej, że przedszkola publiczne całkowicie zaspokajały potrzeby mieszkańców naszego miasta, nawet biorąc pod uwagę to miasto duże, które poszerzyło się o byłą gminę Zielona Góra. Tam również mamy sieć przedszkoli i ona również odpowiada potrzebom mieszkańców. Ten rok może być trudny. Może być trudny przez to, że mamy zmianę w ustawie o systemie oświaty, taką nagłą, taką niespodziewaną, gdzie rzeczywiście przygotować się do tego nie bardzo mieliśmy czas i sześciolatki mogą zostać w przedszkolu, mogą pójść do oddziału zerowego przy szkole podstawowej i mogą pójść do klasy pierwszej. Szkoła podstawowa jeszcze prowadzi nabór. Tutaj jeszcze te dane nie są absolutnie znane i nie są dostępne, bo ten nabór cały czas trwa. Natomiast chcę powiedzieć, że rodzice zabezpieczają się jednak i w większości wniosków do przedszkola i do szkoły, do oddziału przedszkolnego przy szkole są dwie preferencje, czyli rodzic zabezpiecza się w przedszkolu, drugą preferencję wskazuje oddział przedszkolny przy szkole i to jest wyraz tego, że nie do końca wierzy w to, że ten oddział zerowy w szkole powstanie, w związku z czym w pierwszej preferencji zabezpiecza się przedszkolem. Ja chcę zapewnić, że rodzice wszyscy, którzy złożyli wnioski do tak zwanej klasy zerowej, te klasy powstaną, także proszę się o to nie martwić, a wszyscy ci, którzy jeszcze nawet dzisiaj po tym końcowej dacie naboru mają jeszcze jakieś wątpliwości, bo one mogą się pojawić w momencie, kiedy wywiesimy listy i okaże się, że w grupie sześciolatków pojawią się czterolatki i pięciolatki, czyli będą to grupy łączone. I jeśli rodzice wtedy uznają, że być może należy zweryfikować swoją decyzję, to proszę pamiętać o tym, że my jesteśmy do tego przygotowani i w każdej chwili tą decyzję można zmienić, a my będziemy na te decyzje otwarci i będziemy czekali również na takich rodziców.
Zadałbym jeszcze kilka pytań, ale realizatorzy lubią mnie za to, że przestrzegam czasu, więc musimy kończyć. Violetta Haręźlek, wiceprezydent Zielonej Góry, była gościem programu Prezydent na 96 FM. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Państwu dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.